Mówiłem ostatnim razem, iż modlitwa chrześcijańska jest ściśle i konkretnie uwarunkowana. I to nie tylko objawieniem, ale nawet samoobjawieniem chrześcijańskiego Boga, o konkretnej historii, osobowości oraz imieniu. Pisze o tym wyraźnie dokument Kongregacji Doktryny Wiary z 1989 roku, rozpatrujący problematykę modlitwy. Stwierdza on, cytuję, że istnieje ścisły związek między objawieniem i modlitwą. Konstytucja dogmatyczna Dei Verbum poucza nas, że poprzez objawienie niewidzialny Bóg w nadmiarze swej miłości zwraca się do ludzi jak do przyjaciół i obcuje z nimi, aby ich zaprosić do wspólnoty z sobą i przyjść do niej. To objawienie dokonało się za pośrednictwem słów i czynów, które zawsze są ze sobą wzajemnie powiązane. Od początku i nieprzerwanie wszystko dąży w kierunku Chrystusa, będącego pełnią objawienia i łaski oraz w kierunku daru Ducha Świętego. On umożliwia człowiekowi przyjęcie i kontemplację słów i dzieł Boga, dziękczynienie Mu i wielbienie Go w zgromadzeniu wiernych i w oświeconym łaską sercu. Dlatego Kościół zawsze poleca lekturę Słowa Bożego jako źródła modlitwy chrześcijańskiej i równocześnie zachęca do odkrywania głębokiego sensu Pisma Świętego poprzez modlitwę, by czytanie Biblii stało się rozmową między Bogiem a człowiekiem. Gdyż do Niego przemawiamy, gdy się modlimy, a Jego słuchamy, gdy czytamy boskie wypowiedzi. Koniec cytatu. Jak wynika więc jasno z powyższego opisu, modlitwa, która jest w pewnym sensie odtwarzaniem Bożego Słowa, musi wejść bardzo konkretnie w trynitarne działanie Boga, co podkreślają zresztą mocno autorzy cytowanego dokumentu. Tak jak więc objawienie mówi o modlitwie, tak również modlitwa powinna mówić czy świadczyć o objawieniu, posługując się na przykład jego własnymi słowami. Albowiem, jak ktoś trafnie zauważył, być może dopiero powtarzając własne słowa Boga, zaczynamy się do niego właściwie modlić. Nie jest to bowiem całkowicie język ludzki, tak często sam w sobie naznaczony nieczystością czy mętną dwuznacznością, ale czysty i mocny język samego Boga, który przemówił do nas, zwłaszcza Jezusie Chrystusie. Dlatego też być może właśnie w takim języku pragnie On nas słuchać. Również zło jest rozpraszane siłą wymawiania objawionego słowa, co potwierdza doświadczenie egzorcystów. Jest to bardzo logiczne, skoro modlitwa chrześcijańska powinna być wyrazem wiary, a ta zasada się w całości na pisanym objawieniu. Stąd zadaniem modlitwy jest wtórnie tę wiarę utwierdzać, posiłkując się właśnie słowem objawienia i wskazując na nie. Skoro więc modlitwa chrześcijańska bazuje całkowicie na objawieniu, to również i ewentualna medytacja chrześcijańska, rozumiana jako pewna metoda modlitwy i całkowicie podporządkowana jej istocie, musi również bazować na objawieniu lub przynajmniej nie odrywać się od niego. Dopiero więc w tym momencie możemy rozróżnić pomiędzy medytacją chrześcijańską a medytacją niechrześcijańską. Medytacja chrześcijańska bazuje więc zawsze na objawieniu, w taki czy inny sposób, zachowując ścisły związek z tymże objawieniem. Medytacja chrześcijańska jest bowiem tylko pewną pomocniczą, lecz wcale niekonieczną formą modlitwy, która jako istota oraz wewnętrzna treść medytacji musi spełniać podstawowe warunki specyfiki chrześcijańskiego doświadczenia. Stąd też przedmiotem i celem chrześcijańskiej medytacji jest Bóg w Trójcy Jedyny, będący nie tylko adresatem ludzkich apelacji, ale także, czy może przede wszystkim, głównym inicjatorem personalnego dialogu. Stąd prawdziwa chrześcijańska medytacja nie będzie zasadniczo mylić pomocniczych doświadczeń psychofizycznych czy cielesnych z duchowymi, a doświadczeń naturalnych z nadprzyrodzonymi, gdyż nie pozwala na to chrześcijańskie objawienie. Stąd też nawet rozmaite ćwiczenia cielesno-oddechowe, spotykane u hezychastów, a nawet u świętego Ignacego Loyoli, stawiają zawsze w centrum objawione imiona Boga, czy dosłownie cytowane aklamacje lub modlitwy biblijne. Medytacja chrześcijańska Ignacego Loyoli będąca podstawową komórką strukturalną ignacjańskich ćwiczeń duchownych, bazuje również na dosłownym i historycznym potraktowaniu tekstu biblijnego, który staje się nie tylko przewodnikiem ku coraz głębszemu wtajemniczeniu, ale stanowi również zabezpieczenie przed ewentualnym pobłądzeniem. Stąd też, z chrześcijańskiego punktu widzenia, takiego zabezpieczenia nie posiada medytacja niechrześcijańska, która może mieć dwa rodzaje manifestacji. Pierwszy rodzaj niechrześcijańskiej medytacji to ta, która nie bazując na objawieniu chrześcijańskim, odrzuca także deklaratywnie jakiekolwiek inne objawienie. Chodzi tu o rozmaite medytacje areligijne, jak penetrujące podświadomość ćwiczenia psychosomatyczne, czy też tak zwana medytacja bezprzedmiotowa. Zwolennicy tych medytacji, podkreślając ich rzekomą neutralność, wskazują też na możliwość ich zastosowania w praktyce chrześcijańskiej modlitwy. Tymczasem aspiracje owych medytacji nie zawsze są tylko psychosomatyczne, ale bardzo często właśnie religijno-duchowe. Nie zawsze bowiem to, co się deklaruje jako neutralne i areligijne, pozostaje takim w istocie. Techniki, o których mowa, nie wzięły się bowiem znikąd, ale właśnie z religii wschodu, gdzie nawet po pewnym uproszczeniu czy spreparowaniu zachowują ukrytą strukturę religijnej inicjacji. Ukryte założenia światopoglądowe przejawiają się na przykład w typowym, dla tzw. medytacji bezprzedmiotowych, lekceważeniu rozumu, czy nawet podważaniu znaczenia i obiektywizmu wszelkich rozumnych operacji. W zamian za to medytujący powierza się często nieokreślonemu przedmiotowo-rozumowi kosmicznemu, którego nieomylną boskość implicite zakłada. Te właśnie ukryte założenia filozoficzno-antropologiczne odsłaniają się, już bez ogródek, w drugim typie medytacji niechrześcijańskiej, jakim jest medytacja bazująca pozytywnie i ewidentnie na objawieniu niechrześcijańskim. Nieodpowiedzialne praktykowanie tejże medytacji przez chrześcijan stwarza ryzyko synkretyzmu, czy nawet grzechu idolatrii, ze wszystkimi psychologiczno-duchowymi następstwami tego właśnie grzechu. O tym następnym razem.